Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 7 marca 2024 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie tego nagrania, tak abyśmy mogli dotrzeć dzięki Państwa wsparciu do kolejnych odbiorców. My przechodzimy więc do omówienia sytuacji za naszą wschodnią granicą. Jeżeli chodzi o uderzenia lotnicze, to w ostatnim tygodniu Rosjanie kontynuowali ograniczone uderzenia przede wszystkim z wykorzystaniem szahedów, a więc bezzałogowców. Celem rosyjskich uderzeń była głównie Odessa, która atakowana była kilkukrotnie. Dochodziło również do uderzeń na okolice miejscowości Sumy, Charkowa, czy też do pojedynczych uderzeń na inne ukraińskie miasta, takie jak Dnipro czy Kijów. Ukraińska obrona przeciwlotnicza każdorazowo informowała o przechwyceniu większości rosyjskich środków napadu lotniczego, ale jak zwykle mamy do czynienia jedynie z zapewnieniami strony ukraińskiej. Jeżeli chodzi o działania ukraińskie, to z kolei wspomnieć należy o działaniach morskich. Kilka dni temu w okolicach mostu krymskiego Ukraińcy przeprowadzili uderzenie z wykorzystaniem przynajmniej kilku bezzałogowców typu Magura. W efekcie tych działań zatopiony został rosyjski patrolowiec Siergiej Kotow. Rosjanie potwierdzili utratę jednostki, jednocześnie poinformowali o tym, iż nie doszło do strat ludzkich, a żaden z marynarzy znajdujących się na pokładzie tego okrętu nie zginął. W rzeczywistości nie mamy na to oczywiście żadnego potwierdzenia, a prawdopodobieństwo tego, iż na skutek kilku eksplozji i porażenia tej jednostki przez kilka dronów wypełnionych materiałami wybuchowymi nie doszłoby do strat wśród rosyjskich marynarzy, jest raczej mało prawdopodobne. I to tyle, jeżeli chodzi o działania na zapleczu frontu, zarówno te morskie, jak i lotnicze. Możemy więc przejść do zmian na mapie i prześledzimy teraz wydarzenia na poszczególnych odcinkach frontu walk. Jeżeli chodzi o odcinek południowo-zachodni, a więc tam, gdzie walki koncentrują się na linii Dniepru, tu mamy nieustannie ukraiński przyczółek w okolicach miejscowości Krynki. Rzeczywiście w ostatnim czasie został on w niewielkim stopniu zmniejszony na skutek rosyjskich nacisków, to jeżeli chodzi o wschodnią część tego przyczółku, natomiast w zachodniej części pewne sukcesy odnotowali Ukraińcy. W istocie więc mamy do czynienia z pewną stabilizacją i to trwającą już od dobrych kilkunastu tygodni. Rosjanie nie są nadal w stanie całkowicie wypchnąć Ukraińców na drugi brzeg rzeki. Ukraińcy z drugiej strony nie są w stanie tego przyczółku w sposób znaczący poszerzyć, tak aby móc za jego pośrednictwem w przyszłości wyprowadzać szersze uderzenia na drugim brzegu rzeki kontrolowanym przez wojska rosyjskie. Ukraińcy cały czas posiadają również przyczółek w okolicach mostu Antonowskiego i miejscowości Dacze, gdzie kontynuowane są walki o niskim natężeniu. Przesuwamy się więc wzdłuż linii Dniepru w kierunku północnym, a następnie wschodnim, docierając w okolice miejscowości Robotyne w obwodzie zaporowskim, miejscowości kontrolowanej od lata ubiegłego roku przez wojska ukraińskie. Nadal inicjatywa w tym rejonie należy do wojsk rosyjskich. Rosjanie kontynuowali działania w ubiegłym tygodniu celem wyparcia Ukraińców z Robotyne. Po raz kolejny jednorazowo wojska rosyjskie do Robotyne wkroczyły, ale i znowu okazało się to ostatecznie nieskuteczne. Ukraińcy wypchnęli po raz kolejny Rosjan z tej miejscowości. Linia frontu została ustabilizowana na południe od Robotyne, gdzie Ukraińcy kontrolują część linii Surowikina, a więc tych umocnień znajdujących się bezpośrednio na południe od Robotyne, a na północ od Nowoprokopiwki. Rosjanie prowadzili działania zaczepne również na wschód od Robotyny, na obszarze pomiędzy miejscowościami Robotyne oraz Werbowe. Mamy tu informacje o niewielkich, wręcz nieznaczących rosyjskich zyskach terenowych w tym rejonie. Ostatecznie więc stwierdzić należy, iż w ostatnim tygodniu sytuacja w rejonie występu pod Robotynę bardzo się ustabilizowała, a skala rosyjskich działań zaczepnych w tym rejonie wyraźnie się zmniejszyła. Przesuwamy się więc ponownie wzdłuż linii frontu, docierając aż w okolice Doniecka. Zanim jednak Donieck, wspomnieć należy o sytuacji w rejonie Nowomychajliwki. Nie ustają rosyjskie działania celem całkowitego opanowania tej miejscowości. Po tym jak Rosjanie opanowali wschodnią część wsi, w ostatnim czasie przeprowadzili serię uderzeń z kierunku południowego, wkraczając i z tego rejonu do Nowomychajliwki, docierając aż do centrum tej miejscowości, co zostało potwierdzone materiałem zarówno filmowym, jak i zdjęciowym. Oznacza to, iż w tym momencie Rosjanie kontrolują wschodnią, a prawdopodobnie również znaczną część centralnej części wsi Nowomychajliwka. Ukraińcy zostali zmuszeni do wycofania się do zachodniej części tej miejscowości, gdzie cały czas stawiają opór. Rosyjskie próby nacisku z północy są jednak przez Ukraińców powstrzymywane na wysokości miejscowości Pobieda. Prawdopodobnie nawet część tej miejscowości nadal nie została przez Rosjan ostatecznie opanowana, a więc tu mamy również stabilizację. Ukraiński opór doprowadził do zatrzymania rosyjskich postępów wzdłuż drogi 00532, którą to Rosjanie zamierzali nacierać w kierunku miejscowości Konstantynówka, tak aby wyjść na tyły ukraińskich obrońców, którzy bronią się w Nowomychajliwce i w sąsiedniej Paraskowiwce. Sytuacja więc jest tutaj z punktu widzenia ukraińskiego dość stabilna, a opór stawiany przez ukraińskich żołnierzy jest skuteczny i zorganizowany. Jeżeli chodzi o sytuację na zachód od Marinki, to i tu mamy do czynienia z pewnego rodzaju stabilizacją. Rosyjskie postępy w tym rejonie były już od kilku tygodni dość ograniczone. Skala również rosyjskich uderzeń była dosyć mizerna. Wspomnieć jednak należy o tym, iż po opanowaniu wschodniej części miejscowości Gergiwka Rosjanie nie posunęli się dalej na zachód i nie dotarli do centralnej części tej wsi. Jeżeli chodzi o obszar w rejonie Krasnogoriwki, to tu Rosjanie kilkukrotnie nacierali w ostatnim czasie na południową część tej miejscowości. Każdorazowo byli skutecznie wypierani przez elementy ukraińskiej 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej, która ustabilizowała tutaj sytuację i stawia skuteczny opór na południowych przedpolach tej miejscowości. Ponownie przesuwamy się na północ w kierunku frontu Awdijiwskiego. Tu walki koncentrują się na południowy zachód od Awdijiwki, a więc niezmiennie w rejonie Perwomajskie, które podzielone jest pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Ukraińcy kontrolują zachodnią część wsi, Rosjanie wschodnią oraz centralną. Walki w tym rejonie nie ustawały, Rosjanie poczynili niewielkie zyski terenowe właśnie w centralnej części tejże miejscowości, docierając do kolejnej ukraińskiej linii oporu, przez którą jak do tej pory nie udało im się przedrzeć. Również rosyjskie natarcie z kierunku Wodiane celem ominięcia i oskrzydlenia ukraińskich obrońców bezpośrednio w rejonie zabudowanym zakończyły się niepowodzeniem. Docieramy więc do obszaru na zachód od Awdijiwki. Tu koncentrują się rosyjskie uderzenia, których celem jest opanowanie linii umocnień biegnących wzdłuż miejscowości Berdycze, Orłówka oraz Tonenkę. Rosjanie w tym momencie kontrolują około 1 trzeciej, być może 50% miejscowości Orłówka, ale Ukraińcy wyprowadzają tutaj całą serię kontruderzeń w efekcie tych działań. Zabudowania tej miejscowości dość regularnie przechodzą z rąk do rąk, a właściwie z gliszcza zabudowań, które znajdowały się na terenie tej miejscowości. Oznacza to więc, iż sytuacja jest tutaj niezwykle dynamiczna, a linia frontu zmienia się nawet kilka razy dziennie. Jeżeli chodzi o leżące na południe od Orłówki Tonenkę, to w większości jest ponownie pod kontrolą ukraińską, znowu w wyniku ukraińskich kontruderzeń. Rejonu wsi Tonenkę broni ukraińska 53. Brygada, Orłówki zaś bronią żołnierze z 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej. Rosjanie próbują oskrzydlać ukraińskie pozycje obronne, atakując na zachód i południowy zachód od miejscowości Tonenka i podobnież na zachód i południowy zachód od Orłówki, ale i tu mamy do czynienia z zatrzymaniem rosyjskich postępów, przynajmniej na ten moment. Rosjanie próbują również przedrzeć się po raz kolejny do miejscowości Berdycze, gdzie opór stawiają żołnierze z ukraińskiej 47. Brygady Zmechanizowanej. Widać wyraźnie, iż Ukraińcy zamierzają przedłużać obronę linii tych trzech miejscowości. Być może związane jest to z przygotowywaniem inżynieryjnym pasma umocnień, które znajdowałoby się na zachód od tejże linii, która w tym momencie jest broniona. A namacalnym dowodem na to, iż Ukraińcy chcą stawiać tutaj dłuższy opór, jest rzucenie w rejon walk właśnie elementów 47. Brygady Zmechanizowanej, która została przezbrojona na czołgi Abrams. W wyniku walk w rejonie miejscowości Berdycze Ukraińcy utracili już od 2 do 3 czołgów typu Abrams. Z 31, które otrzymali według oficjalnych raportów, a więc około 10% stanu tychże pojazdów, które Ukraińcy otrzymali od Stanów Zjednoczonych w ubiegłym roku, została w rejonie Berdycz przez 47. Brygadę Zmechanizowaną utracona w wyniku walk obronnych z Rosjanami. Jeżeli chodzi o obszar na północ od Awdijiwki, to tutaj pełna stabilizacja. Rosjanie nie kontynuowali nacisków na Nowokołynowę czy Oczeretynę. Na zachód od Gorłówki stabilizacja. Wspomnieć należy jednak o tym, iż około 40 km na zachód od tej miejscowości Ukraińcy utracili swój pierwszy system artyleryjski typu HIMARS, przynajmniej pierwszy potwierdzony. Rosjanie opublikowali nagranie, które nie pozostawia złudzeń, iż na skutek bezpośredniego porażenia, być może przy użyciu systemu artyleryjskiego typu Tornado, wyrzutnia HIMARS została zniszczona. Następnie Ukraińcy fakt utraty tego pojazdu również potwierdzili, informując o śmierci załogi tegoż pojazdu. Przesuwamy się więc w rejon Bachmutu. Tu inicjatywa również należy do Rosjan. Walki koncentrują się w rejonie wzgórz na północ od Kliszczejówki. Tu jednak brak jakichkolwiek rosyjskich postępów terenowych w ciągu ostatniego tygodnia. Walki trwają również o miejscowość Krasne i Bogdaniwka. Jeżeli chodzi o tę drugą wieś, to tu brak informacji o rosyjskich zyskach terenowych. Nadal tylko wschodnia część tej miejscowości znajduje się pod kontrolą rosyjską. Centralna i zachodnia jest kontrolowana przez Ukraińców. Jeżeli zaś idzie o Krasne, to tu w wyniku nacisków ze strony rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych Rosjanie poczynili pewne postępy, kontrolując w tym momencie około 40% zabudowań tej miejscowości. Tym, co działa na korzyść Ukraińców, jest przewaga wysokości terenu. Czas IFR, który znajduje się na wzgórzu, umożliwia stawianie zorganizowanego oporu i wspieranie obrońców miejscowości Krasne, jak i obszary bezpośrednio przylegające do Krasne znajdują się na wyższym poziomie niż te obszary będące pod kontrolą rosyjską, co ułatwia działania obrońcom. Rosjanom nadal nie udało się opanować kluczowego wzgórza na północ od wsi Krasne. Na północny zachód od Bachmutu sytuacja ustabilizowana. Brak informacji o walkach w rejonie Orichowo-Wasyliwki czy Zaliznańskiego. Jeżeli chodzi o rejon występu Siewierskiego, to tu walki o niskiej intensywności w rejonie miejscowości Wesołe, Spirne i przede wszystkim Biłochorywki. Rosjanie informowali o pewnych zyskach terenowych w okolicach tej ostatniej, ale brak na to wiarygodnych dowodów. Przesuwamy się na północny brzeg Dońca. Tu ponownie rosyjskie raporty o sukcesach w rejonie miejscowości Terny, podejściu do niej, a nawet o wkroczeniu do tej miejscowości. Znowu brak na to jakichkolwiek dowodów. Dane, którymi dysponuję, wskazują na to, iż nie doszło tutaj do przesunięcia linii frontu w kierunku zachodnim w ciągu ostatniego tygodnia. Nie ma żadnych dowodów na jakiekolwiek zyski terenowe dla wojsk rosyjskich. Posuwając się w kierunku północnym, w rejon Swatowa, sytuacja ustabilizowana, walki o charakterze pozycyjnym, wzajemny ostrzał artyleryjski. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o rejon frontu Kupiańskiego. Tu walki koncentrują się w rejonie Tabaiwki, Iwaniwki czy ponownie Synkiwki. Te miejscowości w większości pod kontrolą ukraińską. Ostatni tydzień to rzeczywiście ustabilizowanie frontu przez wojska ukraińskie. Jest to efektem z jednej strony wymęczenia Rosjan na skutek ciężkich walk ofensywnych, które trwały od wielu miesięcy i których głównym ciężarem była Awdijiwka, którą Rosjanie ostatecznie zajęli kosztem wysokich strat, co zmusiło rosyjskie dowództwo do wycofania części jednostek, do rotacji. Efektem tego jest obecnie widoczna stabilizacja. Być może Rosjanie w ciągu najbliższych dni wznowią działania ofensywne, zależnie od tego, jakimi odwodami jeszcze dysponują. Drugą przyczyną widocznej stabilizacji jest rzucenie w rejon walk przez Ukraińców odwodów, które miały na celu zatrzymanie rosyjskich postępów, tak aby przynajmniej tymczasowo ustabilizować sytuację po upadku Awdijiwki, i to rzeczywiście się dla strony ukraińskiej zakończyło powodzeniem, gdyż ta linia trzech miejscowości Berdycze, Tonenko, Orłówka, o której mówiłem, jest cały czas skutecznie przez Ukraińców broniona. Niezależnie jednak od tego, iż Rosjanie nie prowadzą szeroko zakrojonych działań ofensywnych i tym samym nie odnotowują większych sukcesów terenowych, to przygotowują prawdopodobnie grunt pod wznowienie działań ofensywnych. Jest to dobrze widoczne w perspektywie uderzeń lotniczych. Ostatnie dni to nieustanna seria od kilkudziesięciu do ponad 100 uderzeń lotniczych dziennie. Obszarami, które są najsilniej bombardowane przez rosyjskie lotnictwo, z wykorzystaniem oczywiście bomb szybujących różnego wagomiaru, są obszary na zachód od Awdijiwki, a więc te wspomniane przeze mnie wsie, jak i miejscowości i obszary położone na zachód od nich, jak i rejon Bachmutu, a konkretnie okolice wsi Krasne i Czasiv Jar. Wskazuje to bezpośrednio na to, iż Rosjanie koncentrują swoją uwagę właśnie w tych dwóch rejonach i tam właśnie możemy spodziewać się kolejnych rosyjskich uderzeń, również lądowych. Wsparcie lotnicze ma na celu zmiękczenie, osłabienie ukraińskiej obrony, zniszczenie elementów umocnień stałych, przetrzebienie siły ukraińskich obrońców i w efekcie tych działań lotniczych może dojść do wznowienia działań ofensywnych również na lądzie. Zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo zrobić poprzez serwis patronite.pl/nowylad, bądź też poprzez dobrowolne wpłaty na konto naszej fundacji. Raport z frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu, w tym dzięki Państwa wsparciu finansowemu. To dzięki niemu możemy stale się rozwijać, możemy kontynuować naszą pracę i nieustannie udostępniać dla Państwa wysoko jakościowe treści całkowicie za darmo. Ja serdecznie dziękuję Państwu za wysłuchanie kolejnego odcinka Raportu z Frontu. Proszę jeszcze o kliknięcie przycisku subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu i innych interesujących nagrań, które regularnie trafiają na nasz kanał. Za dzisiaj serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.